środku dnia.
Piękna pogoda za oknem, a my dziś będziemy rozmawiać o ogrzewaniu. Wszystko dlatego, że przed nami ostatni sezon, podczas którego będzie można w Wielkopolsce używać kopciuchów. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego do końca tego roku musimy pozbyć się pozaklasowych pieców na paliwa stałe. Jest ich jeszcze bardzo dużo. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że po 1 stycznia przyszłego roku nie będzie można z nich korzystać. Rafał Regulski sprawdził to w Środzie Wielkopolskiej. W rejonie miasta, w którym przeważa starsza zabudowa jednorodzinna, no i zadał pytanie, czy mieszkańcy są przygotowani.
Jest to dobre dla przyrody, dla środowiska, ale jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, życie, ceny opałów, nie wszyscy na to się będą godzili, nie? Jak się popatrzy, to palą ludzie wszystkim, co idzie.
Każdy posiadacz kopciucha do końca roku powinien się go pozbyć. Czy to dobrze?
No myślę, że to jest chyba dobry pomysł.
Raczej tak, zwłaszcza na korbolach.
Tutaj pytam, bo właśnie w Urzędzie Miasta dowiedziałem się, że tu jest ich najwięcej w środzie, jeszcze do wymiany.
Tu na osiedlu bardzo dużo.
Ja mam gazowe w tej chwili i ten też mam na węgiel, też mamy jeszcze.
Zachował pan ten piec?
Tak. Wie pan, nie ma dzisiaj nic pewnego. Jak przyjdzie co do czego, to byle czym mogę tam napalić.
Ale my nie mamy kopciucha, bo my mamy ten...
No to jest kopciuch tak zwany.
To jest kopciuch też.
Widzę, że u państwa stoi kubeł na popiół. I w jakim państwo piecu palą?
No w kopciuchu.
Czy państwo wiedzą, że trzeba do końca roku się go pozbyć?
Tak, wiem.
I czy pani wie, że można to dostać dofinansowanie?
Wiem.
I co państwo zamierzają zrobić?
No wymienić piec w jakimś tam okresie.
Ale to trzeba do końca roku zrobić. Zdążycie?
Nie wiem. Ja mniej więcej wiem, że to będzie koszt rzędu około 20 tysięcy, a jakie jest dofinansowanie, tego nie wiem.
Stać panią? Przepraszam, jak pytam, ale...
Nie. Znaczy, no nie, no będę musiała wziąć pewnie jakąś pożyczkę.
Czyli pani myśli o wymianie na gazowy?
Gazowy na tą chwilę, no bo innego wyjścia nie mam, bo pompa ciepła to jest już za drogi interes.
Czy dobrze, że na ten cel są programy dofinansowujące?
Oczywiście, no bo ktoś, kto ma takiej starej generacji ogrzewanie, no to znaczy, że prawdopodobnie nie ma środków pieniężnych na to własnych, no to taka pomoc zawsze się liczy.
Państwo ocieplają ten dom?
Tak, ocieplamy. Tak,
bo właśnie chcę zapytać, czy korzystacie z programów dofinansowujących takie ocieplanie?
Nie. Widzisz, to byś musiał...
Nie korzystamy.
Ale nie wiedział pan, że takie coś jest?
Nie, ja się nie udzielam, bo ja nic nie wiem.
Ludzie interesują się wymianą kopciuchów, ale nie wiedzą, skąd czerpać wiedzę, czyli za mało jest informacji, uważa instalator Dariusz Tabaka.
Jest bardzo duże zainteresowanie z tym, że jest zbyt mało informacji miejscowych na naszym terenie, nie?
Informacji jakich brakuje?
Informacji co do dofinansowań. Ludzie starsi w komputerze nie operują tak biegle i po prostu nie wiedzą, jak do tego dojść.
A w takim razie ci, którzy do pana docierają, o co pytają, jakie mają wątpliwości?
No ile dostaną, czy to jest sens składać jakiś wniosek i gdzie składać ten wniosek, nie?
Gdybym chciał to zrobić jak najtaniej, to jaki jest koszt pozbycia się pieca, tak zwanego kopciucha?
Koszt pozbycia się kopciucha, no to jest około 20 tysięcy złotych na piec gazowy nowej generacji. No o ile jest instalacja gazowa już w budynku. Pompy ciepła na przykład, no to już jest w granicach 50 tysięcy złotych. To nie są małe pieniądze. Oczywiście są dofinansowania, tylko mówię, za mało informacji.
Gdzie pan odsyła w takim razie osoby, które o to pytają? Czy pan sam udziela tych informacji?
No staram się udzielać, ale mówię, czy Urząd Marszałkowski, czy w internecie, nie? Na tyle, ile mogę, to pomogę, nie? Niektórzy się wstrzymują od takich wydatków, zmieniają się przepisy i po prostu czekają, nie? Na jakieś znowu nowe rozwiązania.
A w ogóle popiera pan tę uchwałę antysmogową?
Popieram, no wiadomo, że no, dymić nie możemy i tak dalej. No, zdrowie jest najważniejsze.
Informacji jest dużo i są one niemal w każdej gminie, zapewnia Barbara Jakszta, pracownik działu programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W ramach programu Czyste Powietrze prężnie działają również nasze wielkopolskie gminy. Gminy mogą zawrzeć z funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu i takich gmin obecnie mamy 204.
Czyli prawie wszystkie, bo mamy ich 226.
Tak, są to prawie wszystkie gminy wielkopolskie. Są to gminy, które wspólnie z funduszem realizują program Czyste Powietrze i w ramach tej realizacji między innymi prowadzone są punkty informacyjno-konsultacyjne w takiej gminie. W takiej gminie można uzyskać informacje, można złożyć wniosek o dofinansowanie, i można złożyć wniosek o płatność.
Ludzie tutaj pytają właśnie o wymianę źródła ciepła, o dodatkową termomodernizację.
Paulina Jackowska z punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej.
Także my udzielamy tutaj informacji, też wydajemy ankiety, które są tutaj, są stworzone przez nas, właśnie żeby beneficjentom pomóc przedstawić, jakie są kwoty dofinansowania, jakie poziomy dofinansowania, gdzie mogą się po prostu tutaj mieścić.
Dużo jest tych osób pytających?
Tak. Teraz na ten moment no jest coraz więcej.
Pytał Rafał Regulski. Zanim Państwo będą mogli zadać pytanie, czy też podzielić się swoimi opiniami, to najpierw witam w naszym studiu panią dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Marzenę Andrzejewską-Wiaźbicką. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Uchwała sejmikowa jest z grudnia 2017 roku, a zatem czy te 6 lat, które miną w grudniu, wystarczy, by mieszkańcy Wielkopolski przygotowali się na te zmiany?
Panie redaktorze, tak zakładaliśmy i mamy nadzieję, że ten czas wystarczy. No jeszcze jesteśmy w pełni sezonu remontowego, także poczekamy jeszcze chwilę, żeby mieć pełne dane, jak ten proces przebiegał. Natomiast wsłuchując się też w tą zapowiedź, w ten państwa materiał, który przygotowaliście przed rozpoczęciem audycji, no to szanowni państwo, faktycznie tych informacji uważam, że jest bardzo dużo. My co roku od momentu, kiedy zostały wprowadzone uchwały antysmogowe na teren naszego województwa, corocznie przeprowadzamy szeroką kampanię informacyjną, zarówno radiowo-telewizyjną, tą o takim zasięgu wielkopolskim, ale też tych subregionalnych. O subregionalnym zasięgu mamy też takie zaprzyjaźnione małe, lokalne stacje, które wręcz dopominają się, żeby im te materiały także przekazywać. Oprócz tego prowadzimy współpracę z gminami. Wysyłamy im cyklicznie sygnały, że już mamy dodrukowane materiały informacyjne dotyczące czy tych kroków związanych z wprowadzaniem kolejnych etapów realizacji uchwał antysmogowych, czy z wpływem na środowisko takiego zanieczyszczonego powietrza. Więc na tyle, na ile gminy potrzebują, staramy się im tutaj ich dopomóc w materiałach informacyjnych, w ulotkach, w fiszkach.
Tak. Że państwo jesteście taką władzą ustawodawczą, a władzą wykonawczą trochę jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który te programy realizuje pomocowo. Także
jest,
Urząd
tak.
Miasta Poznania na przykład, który ma program Kawka. Ta współpraca dobrze się układa właśnie z tymi instytucjami, które pomagają ludziom wymienić te instalacje.
Panie redaktorze, ja uważam, że osoby branżowcy, którzy zajmują się zarządzaniem środowiskiem, ochroną środowiska, jakkolwiek nazwiemy, no to my po prostu czujemy temat i wszystkie ręce na pokład. Stąd też zarówno współpraca z samorządami, szkolimy co roku kilkudziesięciu, kilkuset przedstawicieli, czy urzędów miast i gmin, czy straży miejskich lub gminnych w zakresie kontrolowania uchwał antysmogowych. Współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność umieszczania także tych informacji, które oni uznają za stosownie w naszych zakładkach na pierwszej stronie Urzędu Marszałkowskiego. Jest zakładka jakość powietrza, to jakość życia i tam też te najpilniejsze, najważniejsze rzeczy staramy się zamieszczać. Oprócz tego też materiał informacyjny pod naszym Departamentem Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.
A proszę mi powiedzieć, czy mają państwo takie badania, takie informacje, które jakoś by pokazywały, że te wymiany pieców, które są przecież od naprawdę jeszcze koniec lat 90. ubiegłego wieku, pamiętam, pierwsza Kawka w Poznaniu wtedy ruszała. Czy to coś daje w ogóle? Czy to w ogóle widać w tych wskaźnikach jakości powietrza, które są przecież prowadzone? Monitoring jest przecież całodobowy.
Panie redaktorze, moje doświadczenie zawodowe z tym tematem rozpoczęło się w 2008 roku i przyznam szczerze, że wtedy po tych pierwszych ocenach jakości powietrza i wiedząc, że w perspektywie standardy zostaną bardziej zaostrzone, poziomy dopuszczalne czy docelowe zostaną bardziej zaostrzone, no to przyznam szczerze, że z pewnym niepokojem patrzyłam w tą przyszłość. Natomiast, szanowni państwo, bardzo, bardzo mocno chciałabym zaakcentować, podkreślić, że w tym roku w ramach informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach badań prowadzonych związanych z państwowym monitoringiem środowiska w kontekście jakości powietrza, po raz pierwszy we wszystkich strefach naszego województwa nie zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu drobnocząsteczkowego, a więc pyłu PM10 i PM2,5. PM2,5 tak mniej więcej znajduje się w 70% w pyle PM10. Także uważam, że to jest rok przełomowy, zwłaszcza, że też patrzyliśmy na niego z pewną dozą niepokoju, ponieważ no, sytuacja gospodarczo-energetyczna związana z konfliktem po naszej wschodniej granicy na Ukrainie i z tymi wahaniami bardzo dużymi, jeśli chodzi o ceny jednostkowe paliw, no to też pokazuje, że tutaj Wielkopolanie się obronili, tak? Wiemy wszyscy jako społeczność wielkopolska, że jakość powietrza to jakość życia.
A czy możemy powiedzieć, jaki procent tych wszystkich pieców został wymieniony przez te ostatnie lata? Chociażby, nie wiem, od uchwały, od wprowadzenia uchwały, czy jakaś taka data, żeby można było jakby skalę zobaczyć tego zjawiska, która potwierdza to, co pani mówi w badaniach jakości powietrza.
Panie redaktorze, więc tak. Co roku na podstawie tej jakości powietrza, tej oceny jakości powietrza, którą otrzymujemy z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, badamy stan i ustalamy, czy w tym zakresie jest konieczna zmiana programu ochrony powietrza. Bo uchwały antysmogowe, o których pan redaktor był uprzejmy wspomnieć na początku, to jest jeden rodzaj aktu prawa miejscowego, który powszechnie obowiązuje na terenie naszego województwa. Natomiast programy ochrony powietrza, ich zadaniem jest wskazanie liczby ludności narażonej na przekroczenia standardów, tak, czyli na przekroczenia związane z tym drobnocząsteczkowym pyłem i benzoalfapirenem, jak również ozonem. I wprowadzenie takich działań na terenie gmin i powiatów i również województwa, aby doprowadzić do tego, żeby jak najmniejsza liczba ludności była eksponowana na takie zanieczyszczenia. I teraz w oparciu o te dane szacunkowe wychodzi nam, że mniej więcej jeszcze w 2023 roku w całej Wielkopolsce powinno zostać wymienionych około 150 tysięcy kopciuchów. To jest szacunek bazujący na danych modelowych. W przyszłym roku i w 2025 po około 50 tysięcy i powinniśmy w połowie 2026 roku już jakby mieć, kolokwialnie powiem, problem z głowy.
Natomiast jeszcze... Tak, że 100 tysięcy kopciuchów przynajmniej zostanie, tak? Po 1 stycznia?
Że 100 tysięcy, nie, to jest biegnąca liczba, tak? To jest zaplanowana liczba redukcji na rok. Tak?
Bo mówiła pani o 150 tysiącach, że zostało,
2000,
tak?
Nie, że ma na 2023 w programach ochrony powietrza zostało mniej więcej około 150 tysięcy zaprojektowanych kotłów do wymiany. W przyszłym roku, tak?
Aha, czyli tyle będzie wymienionych, 150 tysięcy będzie wymienionych. Aha.
W 2024 i 2025 po 50 tysięcy, tak? Połowa 2026, tam chyba 24 tysiące.
No to mamy 124 tysiące pieców jeszcze po 1 stycznia.
Jest jeszcze ich sporo. Wydaje mi się, że ich jest około, może być troszeczkę więcej, natomiast mamy pierwsze takie dane, ale nazwałabym to danymi szacunkowymi, ponieważ jak państwo dobrze wiecie, w gminach funkcjonuje tak zwany system CEB, on teraz się zmienił nazwę na zonę, to jest ta centralna baza ewidencji emisyjności budynków, do której wszyscy byliśmy zobowiązani, którzy posiadamy źródła ciepła, powinniśmy złożyć deklarację. I teraz na podstawie tych deklaracji, tak jak wyszły nam, myśmy wysłaliśmy zapytanie do wszystkich gmin z terenu naszego województwa, otrzymaliśmy póki co około 70% zwrot tych ankiet i wychodzi na to, że tych kopciuchów jest mniej niż 1/4. Myślę, że około 1/5 z tych danych ankietowych, ale śmiem twierdzić, że jest ich jeszcze zdecydowanie mniej, dlatego, że musimy sobie przypomnieć sytuację z ostatniego sezonu grzewczego, kiedy to bardzo dużo osób, tak jak jeden chyba z przedmówców dzisiaj w tej państwa audycji, mówił, że zachowuje kocioł, tak, czyli tego kopciucha zachowuje, a na przykład ma oprócz tego ogrzewanie gazowe, tak, piec gazowy, więc sporo osób było takich, którzy pierwotnie deklarowali, że głównym źródłem zasilania, znaczy ogrzewania jest kocioł gazowy, a powiedzmy ten kocioł węglowy jest tylko jeszcze po prostu na stanie rezerwa. Gospodarstwa, tak, jako rezerwa. Potem, no, potem była ta kwestia z dofinansowaniem, mhm. dofinansowaniem zakupu węgla, więc sporo osób jakby odwróciło się i teraz, jak, znaczy odwróciło, zmieniło deklarację, że wprowadzili również te kotły jako, jako źródła, które funkcjonują, tak, jako czynne.
Aha, i teraz możemy zakładać, że ich nie ma, jeżeli...
To jeszcze muszę dopowiedzieć, panie redaktorze. I teraz ten system CEB nie wymazuje jakby z pamięci wcześniejszych deklaracji, czyli jakby kopciuchy zostały w tym momencie zdublowane. Tak?
Aha, czyli możliwe, ci, że którzy jest robili, ich,
tak, że ja uważam, że na pewno, zdecydowanie jest ich mniej. Nie wiemy o ile z tej informacji, którą otrzymaliśmy z Państwowego Instytutu Budownictwa wynika, że mniej więcej koniec sierpnia, początek września powinna być ta baza wyczyszczona i te kotły takie w zawieszeniu będą już kotłami archiwalnymi.
61 8654 654, gdyby Państwo chcieli zadać pytanie, to już powoli można dzwonić. Ja teraz jeszcze tylko taka informacja odnośnie Poznania. Zapytamy o skalę zjawiska. Ile pieców na przykład trzeba zlikwidować, czy też wymienić w Poznaniu? O tym Izabela Dudkowiak, zastępczyni dyrektorki Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
Szacowana liczba kotłów, które powinny zostać wymienione w strefie aglomeracji poznańskiej w ramach dotacji celowych, określona w programie ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska, uchwalonym w 2020 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, wynosiła około 17 tysięcy sztuk. Dodatkowo program ochrony powietrza wskazał około 3600 źródeł w zasobie komunalnym miasta. Szacuje się, że do likwidacji na terenie miasta pozostało około 14 tysięcy sztuk szkodliwych źródeł ciepła. Ta ilość dotyczy wszystkich klas pieców, w tym kotłów pozaklasowych, tzw. kopciuchów. Osobną kwestią jest sprawa likwidacji źródeł ciepła będących w zasobie zarządu komunalnych zasobów lokalowych.
No ale tutaj podkreślamy, że w tej liczbie jest to tak, że są te, tak, które mogą być. I od razu może, pani dyrektor, powiedzmy, te piece trzecio, czwarto, piątej klasy, one mm-hmm. mogą jeszcze być, ale też nie dożywotnio, nie wiecznie, to znaczy?
Tak. To znaczy dożywotnio, tak to nazwijmy, mogą być eksploatowane kotły piątej klasy, jeśli były już oddane do użytkowania przed wejściem w życie uchwał antysmogowych, tak? Natomiast po wejściu w życie tych uchwał antysmogowych kotły piątej klasy, ale spełniające jeszcze dodatkowo normy ekodesignu, tak? Czyli jako projektu tego rozporządzenia unijnego.
No takich innych już nie można kupić, tak, teoretycznie.
A jeśli chodzi o kotły klasy trzeciej i czwartej efektywności energetycznej, to one do końca, przepraszam, od 1 stycznia 2028 roku muszą zostać wyekspediowane już.
Czyli kolejne 4 tak. lata mamy na kolejną transformację, ale zdaje się, że już tych pieców będzie statystycznie mniej niż tych kopciuchów, które...
One też jakby są tym naturalnym swoim życiem jest, czy kwestia awaryjności, czy no, wszelkich modernizacji, które są planowane, jakby to one też, to są też powody, dla których kotły są wymieniane. Natomiast jeszcze jest jeden rok, 2026, do którego powinny zostać wymienione te tak zwane kozy i kominki, które też nie spełniają norm ekoprojektu.
Ale to nie znaczy, że kominka nie będzie można mieć w domu, tylko...
Kominek może być w domu, ale musi spełniać normy przewidziane dla ekoprojektu, dla tego rozporządzenia ekoprojektowego, czyli też wyposażony w urządzenia oczyszczające, odpylające.
Aha, czyli trzeba będzie pewnie trochę wydać pieniędzy, jeżeli ktoś będzie chciał kominek mieć. O liczbie pieców do likwidacji w tym roku Rafał Regulski rozmawiał także w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. A więc w mieście mniejszym niż Poznań. Jaka tam jest skala problemu? O tym Zbigniew Antkowiak, kierownik referatu rolnictwa i ochrony środowiska.
Piecy, która musi być wymieniona do końca roku. Mamy na terenie miasta 1015 sztuk, a na terenie wsi mamy 1191 sztuk. Także tutaj zgodnie z tymi uchwałami podjętymi przez samorząd województwa wielkopolskiego do końca roku 2023 te piece powinny być wymienione.
Czyli na około 8 tysięcy pieców w gminie 2 tysiące wymagają wymiany.
No co najmniej.
Co najmniej. Czyli przynajmniej te 25% nadaje się do wymiany. Skąd rozbieżność między danymi co do liczby pieców do wymiany w uchwale Sejmiku z 2020 roku, a te dane, które dzisiaj tutaj od pana usłyszałem?
Mogą wynikać z tego powodu, że deklaracje służące dotyczące źródeł ciepła, tak zwane baza CEB, została wprowadzona dopiero w roku tam 21, 22 i 23 cały czas to funkcjonuje i stąd są dokładne dane na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli domów. I stąd są te dane dokładne. Tyle i tyle praktycznie deklaracji złożono, tyle figuruje w nich piecy ogrzewanych czy węglem, czy praktycznie gazem, czy wszystko. Także te są dane bardzo dokładne.
Czyli te marszałkowskie były szacunkowe?
Na pewno tak, no bo dokładnie no liczyliśmy na podstawie ilości budynków objętych sieciami, powiedzmy cieplikiem i stąd to wynikało, że te rozbieżności mogły być, bo to były dane szacunkowe.
Czy w ogóle mieszkańcy wymieniają te piece?
Mieszkańcy wymieniają te piece, także no dużo osób się pyta, bo wie o tej uchwale.
Rafał Regulski rozmawiał ze Zbigniewem Antkowiakiem, kierownikiem referatu rolnictwa i ochrony środowiska. Pani dyrektor, no to teraz jeszcze porozmawiamy o tych konsekwencjach od 1 stycznia. Gdyby państwo mieli pytania, przypominam, można dzwonić 618-654-654. No co będzie po 1 stycznia? No ponad 100 tysięcy kopciuchów zostaje. To znaczy, że co? Że właściciele takich domów będą marznąć zimą?
Panie redaktorze, to jeszcze i zanim przejdę do tej odpowiedzi, tylko chciałabym skomentować, czy też potwierdzić tą wypowiedź pana kierownika, pana Zbigniewa Antkowiaka, bo rzeczywiście, zresztą też już dzisiaj o tym wspomniałam, nasze dane są danymi modelowymi, tak, zamodelowanymi, szacunkowymi, ale w programach ochrony powietrza jest taki odnośnik, który mówi o tym, że jeżeli w gminie zostanie czy przeprowadzona inwentaryzacja, bo te programy jeszcze były uchwalane przed wejściem w życie obowiązku tej bazy prowadzenia bazy CEB, to zawsze pierwszeństwo mają dane rzeczywiste, nie?
Tak jest.
Także tutaj się opieramy na tych danych rzeczywistych. Natomiast jeśli mówimy o tym, co po 1 stycznia 2024 roku, no ja mam nadzieję, że tych przypadków będzie jak najmniej. Zdajemy sobie sprawę, że one na pewno nie będą te kotły wyzerowane do zera, natomiast mamy nadzieję, że będzie ich jak najmniej i teraz tutaj będzie kwestia egzekwowania przepisów prawa przez gminy, przez uprawnionych pracowników gminy, czy przez strażników miejskich, czy również przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska. Na tą chwilę mandaty za nieprzestrzeganie zapisów uchwał antysmogowych, czyli przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bo to są akty prawa miejscowego, mandaty wynoszą od 20 zł do 50, oczywiście zawsze można też takiego obywatela, takiego mieszkańca pouczyć, tak?
Od 20 do 50 zł?
Przepraszam, do 500 zł. Aha. Natomiast kara grzywny do 5000 zł, nie?
Czyli to dla recydywistów na przykład?
No na przykład, bo my też na tych szkoleniach, które prowadzimy dla pracowników gmin czy do straży miejskiej, zawsze mówimy, że w pierwszej kolejności trzeba po prostu rozmawiać i edukować, nie? Czyli na przykład wręczać też te nasze fiszki informacyjne, które mówią o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. I jeszcze tylko jedno słowo, bo wiem, że już pan redaktor chce coś jeszcze komentować.
Już słuchacze tak, czekają.
Ale powiem tylko, że jakiś czas temu pojawiły się takie dyskusje na poziomie urzędów marszałkowskich i Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kontekście wprowadzenia takiego przepisu decyzyjnego, który mógłby w uzasadnionych przypadkach zwolnić z obowiązku wymiany kotła. To taka była projekcja, żeby to było w trybie milczącej akceptacji, przede wszystkim w tej sferze ubóstwa energetycznego. Póki co takie propozycje się nie pojawiły. Możliwe, że one się pojawią niebawem, dlatego że takich województw jak nasze, które wprowadzają zakazy od 2024 roku, jest całkiem sporo. Tak? No, przed nami było śląskie i małopolskie, ale takich jak nasze jest już prawie większość tych województw.
Panie Krzysztofie, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo ładne słowo usłyszałem, milcząca akceptacja. Czego? Biedy? Przepraszam, teraz mam takie pytanie jeszcze do pani. emeryci. 1000 zł emerytury, renciści, 700 zł emerytury, nie, ręce. Teraz przychodzi jeden pan, 500 zł, drugi pan, 500 zł. Wiemy, jak działają urzędy. Nie wszyscy urzędnicy tak działają, ale wiemy, jak to wszystko działa. Wiemy, ile spraw jest u komorników i takie różne inne historie. Do czego to będzie zmierzać? W jaką stronę to pójdzie? Bo teraz takie rodzi się pytanie, robimy piękną, zieloną rewolucję za czyjeś pieniądze, kto to finansuje? Bo nie ma nic za darmo, ktoś musi za to płacić. Takie są moje tutaj przemyślenia. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię socjalną, w lutym, zdaje się, mieliśmy audycję z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i tę kwestię także poruszaliśmy. Te dofinansowania rzeczywiście, proszę państwa, są bardzo poważne. Jest to rzeczywiście kwestia tego, że czasami do takich starszych osób to nie dociera, ta informacja, i oni też nie zdają sobie sprawy, więc przez pomoc społeczną takie wymiany są organizowane, ale na ten temat będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu. Myślę, że się uda taką organizację z funduszem zorganizować, który właśnie prowadzi tego typu działalność. Panie Marku, dzień dobry. Oj, coś niestety się stało. Jakby pan był uprzejmy jeszcze raz wykręcić numer 61 865 465 4, gdyby państwo mieli pytania, to prosimy bardzo. Panie Marku, teraz jest już okej.
Teraz już lepiej?
Tak, tak, już teraz dobrze się słyszymy.
Mogę już mówić?
Tak, tak, proszę bardzo.
Dzień dobry. Proszę państwa, ja mam takie pytanie, bo to wszystko jest pięknie, bo tu przecież dużo ludzi zainwestowało w pompy ciepła i w takie różne inne źródła ciepła. A ja mam takie pytanie, bo w końcu to nie chodzi na tak sobie, prawda? Tylko to wszystko też zużywa energię elektryczną, taka pompa ciepła. Mm-hmm. Czytałem, a teraz ostatnio przez kilka dni pojawiają się takie informacje o mogącym nastąpić w przyszłym roku drastycznej podwyżce cen prądu. Więc proszę pana, to też nie było takie piękne i tanie, bo przecież ludzie raz, że wpakowali dużo pieniędzy na przykład w taką pompę ciepła, a teraz jeszcze pytanie, ile będą płacić za użytkowanie takiej pompy ciepła, prawda?
To jest bardzo dobre pytanie, panie Marku. Nie wiem, czy pani dyrektor się tutaj podejmie odpowiedzi. No wiemy, że pompy ciepła są wspomagane przez pracę silnika elektrycznego, natomiast samo ciepło tam jest wytwarzane w sposób bardziej ekologiczny.
Tylko chodzi właśnie o to, że były już też takie wcześniejsze informacje o dużym zużyciu prądu właśnie przez takie pompy ciepła, to raz. A dwa, wie pan, nie wiem, czy właśnie to, jak przed chwileczką słuchacz mówił o ludziach starszych, o emerytach, rencistach, czy kogoś takiego będzie na taką pompę ciepła stać. W dużych miastach to są kamienice i bloki i tak dalej, natomiast na małych peryferiach, na wsiach, no to często są samotni ludzie mieszkający we własnych domkach, prawda?
Panie Marku, tak samo mieszkańcy bloków, którzy na przykład w Poznaniu dostali podwyżkę ciepła rzędu 200-300 zł w skali miesiąca, to się ich nikt nie pyta, skąd wezmą na to pieniądze.
No ale widzi pan, także w sumie, wie pan, plany mogą być fantastyczne i tak dalej, tylko że realia mogą, te plany mogą się rozczaskać o po prostu o zwykłe realia cenowe.
Bardzo dziękuję, panie Marku, ale proszę państwa, przyznajmy, że sytuacja naprawdę jest całkiem dobra, no bo jeżeli zostało tych pieców 100 tysięcy mniej więcej przy tej dacie 1 stycznia, to znaczy, że ile tych pieców już zostało wymienionych i że to jest zdecydowana większość.
Jeśli można też, tak, panie redaktorze, skomentować, bo zarówno ad vocem tej wypowiedzi pana Krzysztofa i pana Marka, w pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć, szanowni państwo, dlaczego rozmawiamy o ochronie powietrza i dlaczego ona jest tak ważna. Albowiem wpływ zanieczyszczonego powietrza ma wpływ przede wszystkim na nasze zdrowie i nasze życie. Jeśli mówimy o naszym zdrowiu, to mówimy o różnych układach. Układ krwionośny, układ rozrodczy, tak, układ oddechowy. To są zarówno drobnocząsteczkowe pyły, które właściwie są w stanie przeniknąć przez skórę, nawet nie musimy ich wdychać, jak i również zgromadzone w nich benzalfapiren, to są substancje kancerogenne, tak, rakotwórcze, więc musimy widzieć, mówiąc i myśląc o jakości powietrza, musimy zawsze wiedzieć, że to jest walka o nasze zdrowie. A mówi się o tym, to są też wyniki takich szacunków w ramach przygotowywanych przez nas programów ochrony powietrza, że jedna złotówka wydana na zapobieganie daje korzyść na zapobieganie jest równoznaczna z tym, gdybyśmy nie zapobiegając wydawali 4 złote. Że to jest taka, czy tam 1 euro i 4 euro, to jest taka proporcja. Natomiast jeśli chodzi o wzrost cen prądu, to z tego, jak ja śledzę komunikaty Komisji Europejskiej, wynika, że te granice mają być określone dla wszystkich państw górne, które nie będą mogły być przekroczone, więc nie wiem, czy tutaj, czy ja pana wypowiedź też dobrze zrozumiałam.
To jest kwestia rzeczywiście przyszłości. 618-654-654. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie ogrzewania.
Tak.
Moim zdaniem należy też zwrócić uwagę, czym się ogrzewa, ponieważ wiele osób ma tak zwane kopciuchy, ale opalają drewnem i to zanieczyszczenie powietrza jest mniejsze, o wiele mniejsze niż ktoś, kto pali węglem lub po prostu chociażby jakąś tam ekogroszkiem tak zwanym, ale marnej jakości. Więc wydaje mi się, że tutaj też niepotrzebnie, ja mam też kopciuch, ale naprawdę palę drewnem dębowym, liściastym, który naprawdę ma mniejsze jak gdyby pyły, te rakotwórcze, i nie palę cały czas. Nagrzeję i wyłączę, więc nie wiem, czy to jest taki może sens, sens jakiś jest, ale mimo wszystko no jednak mniej zanieczyszczam powietrze niż ktoś. I teraz zmusza mnie się po prostu do zmiany opału, zmiany na jakiś ekogroszek czy na coś, gdzie może będę więcej zagrażać środowisku niż obecnie. Dziękuję za audycję.
To jest, bardzo pani dziękujemy. Jakość paliw to jest osobna kwestia, tak. Ale jeszcze pan Andrzej. Dzień dobry.
No dzień dobry, witam. Odejdę od radia, bo żeby nie było
Proszę nigdy
słuchu,
nie odchodzić ale... od radia.
Znaczy, odejdę w sensie, na żeby chwilę. Technicznych... Na chwilę. Chodzi mi o taką rzecz, że pytanie, jaki to ma cel, że tak powiem, likwidacja tych piesów? Oczywiście te kopciuchy, jakieś tam takie, ten...
No właśnie o tym,
ja to rozumiem,
właśnie o tym, panie Andrzej, rozmawiamy.
Słucham?
No tak, o tej likwidacji kopciuchów rozmawiamy.
No ale właśnie, ale jest w planie likwidacja w ogóle pieców takich, które są opalane, że tak powiem, tymi paliwami
paliwa stałe. Stałymi, tak?
Ale tak. Tylko
no, jaki to ma cel, pytam?
To już tłumaczymy, tak. To może dziś tutaj się nie do końca zrozumieliśmy, bo jeśli mówimy paliwo stałe typu węgiel czy drewno, może być spalane, ale musi spełniać normy jakościowe. I teraz są ustawowe czy rozporządzeniowe normy jakościowe, które mówią o tym, jakie paliwo w Polsce może być wprowadzane do sprzedaży. I ono już jest, powiedzmy, podśrubowane w stosunku do tych norm, które były tam jeszcze 3-4 lata temu. Nie wiem, ta pani, która przed panem Andrzejem mówi, ona nie zapamiętam imienia albo się nie przedstawiła. Natomiast ona mówiła o tym tak zwanym ekogroszku, no tego tak zwanego ekogroszku, o którym myślimy, który funkcjonował w obiegu 4-5 lat temu, w tej chwili już nie powinno, on nie może być wprowadzany do obiegu, nie może być sprzedawany. Natomiast uchwały antysmogowe wprowadzają dodatkowe ograniczenia jakościowe, jeszcze bardziej je śrubują. Jeśli mówimy o drewnie czy biomasie, no to ona nie może być zbyt wilgotna, ta wilgotność nie może przekraczać 20%. Jeśli mówimy o węglowym paliwie, no to wartość opałowa musi mieć co najmniej 23 megajoule na kilogram, zawartość popiołu nie więcej niż 10% i siarki nie więcej niż 0,8%. A cel, jeszcze raz podkreślę,
ja
zdrowie
i życie. Ja to rozumiem
życie,
wszystko. Wie pani, przerwę pani przez tak. chwileczkę. Chodzi mi o taką rzecz, że jestem posiadaczem domku letniskowego, w którym mam piec. I ja tutaj przebywam czasami jesienią, wczesną wiosną. Potrzebuję sobie tutaj trochę ogrzać. Tak? To jest w środku lasu, dookoła żywy, duży, gazu. No trudno mi byłoby podłączyć tutaj ani elektryczne ewentualnie jakieś ogrzewanie. Rozumiem to, ale powiem tak. jeżeli tak dbamy o... Bo to chodzi o, no, tak, o zdrowie ludzi generalnie, prawda? No to dlaczego nie zakazać sprzedaży zup chińskich, tych wysoko przetworzonych jakoś tych produktów żywnościowych? No, no są bardziej szkodliwe na pewno niż to, jak ja sobie raz na kiedyś w domku letniskowym, w którym od czasu do czasu przebywam.
Panie Andrzeju, no ale przepisy pod pana Andrzeja, ja myślę, że nawet Sejm nie byłby w stanie skonstruować, tak, żeby pod pana zrobić, no pod pana przepis zrobić, żeby pan Andrzej ma domek letniskowy i tam sobie raz zapalił w miesiącu i wtedy nie będzie.
Że pode mnie, ale jest mnóstwo ludzi takich jak ja.
To znaczy, jeśli mogę...
Fajnie sobie usiąść, kurczę, tak sobie pod jesień, kurczę, przy tym pominku, czy przy tam tym piecu i zapalić tym drewnem.
To dobrze, Andrzeju, wyjaśnijmy szybciutko, bo musimy kończyć
jeszcze raz,
powoli.
Bo ja się spodziewam, że tam nie ma pan kotła centralnego, tylko po prostu jakiś miejscowy ogrzewacz powietrza.
Mam piec,
tak? I on może
piec
być to
kaflowy.
Jakaś koza, czy pies, one mogą...
Nie, nie koza, pies kaflowy.
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń mogą być eksploatowane do końca 2025 roku.
No to ja wiem o tym i będę musiał ten pies, no ja go nie będę likwidował fizycznie, tylko po prostu nie będę...
Tak,
w
nie może pan
no
użytkować go, tak, tak, one nie muszą być fizycznie zlikwidowane.
No wiem o tym, ale to jest takie no nieromantyczne moim zdaniem. To lepiej te zupki zlikwidować wszystkie.
No tak, jesteś tym, co
jest. To bardziej szkodliwe dla zdrowia na pewno niż te wszystkie kominki, piece, kurczę, gdzie ludzie sobie w domkach letniskowych przepalają tym, kurczę, drewnem, tak jak ta pani przedmówiła, dębowym czy tam jakimś, nie?
Panie Andrzeju, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, dziękuję, proszę państwa, jeszcze program Czyste Powietrze. To chyba najważniejszy program wspierający wymianę źródeł ogrzewania i termomodernizację naszych domów w skali kraju, ale miasta i gminy uruchamiają także własne mniejsze programy. W Poznaniu jest to Kawka Bis, który dobiega końca. Izabela Dudkowiak, zastępczyni dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, mówi o tych terminach właśnie.
W latach 2015-2022 dzięki programowi udało się zlikwidować około 4200 źródeł na paliwo stałe. Wydano na ten cel blisko 28 milionów złotych. W 2023 roku do tej pory przygotowano 530 umów na łączną kwotę prawie 11 milionów złotych. W tym momencie 95 inwestycji zostało już zrealizowanych, a do wydziału nadal wpływają wnioski o dofinansowanie. Budżet programu Kawka Bis w tym roku to 12,5 miliona złotych. Nabór wniosków w miejskim programie Kawka Bis trwa do 31 lipca, więc to ostatni dzwonek, aby ubiegać się o dofinansowanie, a maksymalna kwota dofinansowania to 40 tysięcy złotych.
A zatem, proszę państwa, w Poznaniu jeszcze do poniedziałku można takie wnioski składać. No i w zasadzie do września trzeba taką wymianę pieca zrobić, no bo potem zrobi się zimno, no to więc trzeba będzie to urządzenie uruchomić. Bardzo państwu dziękujemy. Audycja w zasadzie dla przypomnienia, dla uświadomienia tych, którzy jeszcze takie piece mają. Naszym gościem była Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie, panie redaktorze. Dziękuję państwu i dziękuję za merytoryczną dyskusję.
Bardzo serdecznie dziękuję państwu za telefony. Zapraszam jutro także po 12:15 do tematu tego wspomagania finansowego. Wrócimy także prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Naszym gościem będą przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Za 7 minut 13:00 o 13:00 wiadomości, a później Aberwińskiego 5:00.